radości, który pokrzepiasz me serce spragnione, wlewasz w me serce strój Bożej miłości i do walki czynisz je nieustraszone.
Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś poszerzył pragnienia naszych serc i żebyś napełnił je tym, czego nasze serca pragną i co jest treścią naszych próśb, które mogą pochodzić z naszych serc, nawet jeśli nie znajdujemy słów do ich wyrażenia. Tak, prosimy Cię, Duchu Święty, abyśmy byli coraz bardziej narzędziami zbawczej woli Boga, narzędziami Jego Królestwa. Przyjdź, Królestwo Twoje. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Swoją posługę przy mikrofonie rozpoczyna ojciec Piotr. Nasza kolejna katecheza na drogach naszej wiary, w pielęgnowaniu przyjaźni w tym, który jest źródłem prawdziwego szczęścia z naszym Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Ostatnie katechezy bezpośrednio związane są z celebracją misterium chrześcijańskiego, 7 sakramentów Kościoła, i ostatnio dotykane przez nas zagadnienia dotyczące sakramentu pokuty i pojednania. Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem. Z Kościołem, któremu przez grzech zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwami. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium, numer 11. Temat dzisiejszej katechezy: nawrócenie ochrzczonych. 1427 numer katechizmu Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Jezus wzywa do nawrócenia. To wezwanie jest istotnym elementem głoszenia Królestwa. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Fragment z Ewangelii według świętego Marka. W przepowiadaniu Kościoła to wezwanie jest skierowane najpierw do tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa i Jego Ewangelii. W ten sposób chrzest jest głównym miejscem pierwszego i podstawowego nawrócenia. Przez wiarę w dobrą nowinę i przez chrzest człowiek wyrzeka się zła i uzyskuje zbawienie, to znaczy odpuszczenie wszystkich grzechów i dar nowego życia. Wezwanie zatem Chrystusa do nawrócenia nadal rozbrzmiewa w życiu chrześcijan. To drugie nawrócenie jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła, który obejmuje w łonie swoim grzeszników i który, będąc święty, i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, nieustannie podejmuje pokutę i odnowę. Ten wysiłek nawrócenia nie jest jedynie dziełem ludzkim. Jest on poruszeniem skruszonego serca, pociągniętego i dotkniętego łaską, pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował. Świadczy o tym nawrócenie świętego Piotra po jego trzykrotnym zaparciu się. Pełne nieskończonego miłosierdzia spojrzenie Jezusa wywołuje u niego łzy skruchy, a po zmartwychwstaniu Pana trzykrotne wezwanie, że go kocha. Drugie nawrócenie ma także wymiar wspólnotowy. Jest to widoczne w wezwaniu Pana skierowanym do całego Kościoła. Nawróć się. Święty Ambroży mówi o dwóch nawróceniach w Kościele. Kościół ma wodę i łzy. Wodę chrztu i łzy pokoju. Drodzy Państwo, słowo nawrócenie oznacza zmianę postawy człowieka wobec jego dotychczasowego życia. Ta zmiana oparta jest na przyjęciu nowej hierarchii wartości, czyli na zmianie sposobu myślenia, a co za tym idzie, również i sposobu działania. W codziennym języku mówimy o tym, że ktoś zgubił drogę i musi zawrócić, nawrócić, aby stanąć na drodze właściwej. Czasem dokonuje się to nieświadomie, a czasem świadomie. Na przykład młody człowiek znalazł w cudzysłowie, rzecz ujmując, jakiegoś lidera, mistrza i poszedł za nim. A ten wprowadził go w świat grzechu, w środowisko przestępcze. Po pewnym czasie młody człowiek zorientował się, gdzie się znalazł i postanowił się wycofać. Chce wrócić na drogę dobra, uczciwości i sprawiedliwości. Ale można również wybrać tę niewłaściwą drogę świadomie. Człowiekowi się wydaje, że w Tatrach może zlekceważyć znaki widniejące na skałach. Sądzi, że w ten sposób skróci sobie drogę. Rezygnuje ze szlaku i po godzinie staje nad przepaścią. Powrót jest niemożliwy, zatem woła o pomoc. Chce bowiem wrócić. To, że chce wrócić na drogę pewną, oznakowaną, jest dowodem jego dobrej woli, jego nawrócenia. Zlekceważenie przykazań Bożych, bodaj jednego, prowadzi zawsze na manowce i człowiek sam nie potrafi już z tej drogi zawrócić. Jeszcze częstsza jest inna przyczyna grzechu, czyli zejścia na niewłaściwą drogę. Jest nią zlekceważenie wirusów, które powodują choroby oczu. Człowiek z uszkodzonymi oczami nie dostrzega dobrej drogi. Nie jest w stanie rozróżnić dobra prawdziwego od dobra pozornego. Dziś ta zawiniona choroba oczu jest najczęstszym powodem grzechu. Nawrócenie wymaga nie tylko przewodnika, który wskaże drogę, ale i uleczenie sumienia, które jest okiem serca. Bo przecież dzisiaj, kiedy podejmujemy tematy pokuty, winy, grzechu, to dla wielu ludzi mówimy o czymś niemodnym, o czymś niesympatycznym. Mówi się co najwyżej o przekroczeniu przepisów drogowych, o wykroczeniach podatkowych czy o grzywnach pieniężnych. Płaci się i sprawa załatwiona. Z Panem Bogiem to nie ma nic wspólnego. Grzech w powszechnym mniemaniu jest tylko pewną niestosownością. Twierdzi się już nawet, że w ogóle nie istnieje coś takiego jak wina. Świadomość winy zaś miałaby być wynikiem nacisku społecznego, zawierającego w sobie wpływy religii. Pewne jednak, że każdy z nas czuje w określony sposób, często nie dający się nazwać, swoją niedoskonałość. Myśląc o zaniedbanym dobru, własnej przeciętności, obojętności na kłopoty sąsiada, o sprzeniewierzeniu się własnym przekonaniom. Przeraża nas czasem, gdy sobie uświadomimy, na jakich myślach, choćby zazdrości, nienawiści, sami się łapiemy. Lub gdy stanie się dla nas jasne, że wiele rzeczy czynimy jedynie z obawy przed ludźmi, a więc z tchórzostwa. Nieświadomie obwiniamy się z powodu odłożonych prac, zmarnowanego czasu, wygodnictwa. Lekarze wiedzą, że nieprzezwyciężone poczucie winy może być przyczyną wielu schorzeń, tylko że na ogół nazywamy je inaczej – lękiem, nerwicą, konfliktem życiowym, napięciem, depresją. Często bywa, że to poczucie winy zostało wpojone przez wychowanie i jest czasem nawet niesłuszne, ale w ten sposób nie można wytłumaczyć każdego przypadku świadomości winy. Właśnie ludzie dorośli mają niezależne od otaczającego ich świata poczucie własnych przewin. Jeżeli jeden z małżonków obraził drugiego i może, prosząc o wybaczenie, pojmuje wielkość swej winy, to nie dzieje się tak dzięki sugestii społeczeństwa, ale jest to spontaniczny sąd o samym sobie, płynący z przeświadczenia o zagubieniu obowiązującej wartości. Tu napotykamy coś głębszego. Wina zakłóca nie tylko to, co należy do sfery spraw ludzkich, lecz również Boży plan dotyczący świata i człowieka. Jeśli nawet wyraźnie sobie tego nie uświadamiamy. Prawdziwa wina to zasadniczo zburzenie stosunku do Pana Boga, to grzech. W tym kryje się tajemnica i jej niebezpieczeństwo. Dlatego też świadomość winy jest czymś tak powszechnym. Wracamy do pierwszych kart Pisma Świętego, do tego dramatu ludzkości, który rozgrywa się pomiędzy sercem Boga i sercem człowieka, gdzie człowiek, nadużywając daru swojej wolności, wypowiada wojnę Bogu i wchodzi na drogę ciemności, sprowadzając na siebie konsekwencje dokonanych przez siebie wyborów. Te konsekwencje są tragiczne dla człowieka i te konsekwencje cieniem kładą się na historii życia świata i ludzkości aż po dzień dzisiejszy. Ale to człowiek sam, nadużywając daru swojej wolności, dokonuje poprzez swoje wybory ściągnięcia na siebie pewnych konsekwencji. To nie Pan Bóg, jak często mu przypisujemy różnego rodzaju intencje nie mające nic wspólnego z Panem Bogiem. Karze człowieka, zsyła na banicję, pozwala mu iść ciemnymi obszarami i drogami życia, ale to sam człowiek. Mocą dokonanej przez siebie decyzji, a otrzymał przecież od Pana Boga w akcie stwórczym wolną wolę, wypowiada wojnę Bogu, ale de facto wypowiada także wojnę samemu sobie. Drodzy Państwo, katechizm Kościoła katolickiego w tym temacie dotyczącym nawrócenia ochrzczonych odwołuje nas jeszcze do tego jakże niesamowitego spotkania Jezusa po zmartwychwstaniu z Piotrem. Proszę sobie przypomnieć tę scenę. Jezus nie czyni wyrzutu Piotrowi: Piotrze, dlaczego się mnie zaparłeś? Dlaczego zabrakło cię w tym dramatycznym momencie mojego życia, kiedy potrzebowałem pomocy, kiedy potrzebowałem przyjaźni, kiedy byłem dręczony i katowany? Nie, nie ma wyrzutów. Ale jest jedynie pytanie: Piotrze, synu Jony, czy kochasz mnie? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Paś baranki, paś owce moje. I tak trzy razy. Proszę zauważyć, że najważniejszą sprawą zrozumienia ludzkiego nawrócenia, naszego nawrócenia i sensu sakramenty pokuty i pojednania jest pytanie dotyczące naszej miłości. Bo jeżeli my prawdziwie kochamy Pana Boga i drugiego człowieka, to będziemy starali się z wszech miar czynić, aby ta relacja była czysta, aby ta relacja była piękna, pozbawiona jakichś ludzkich kalkulacji, ludzkiego etykietowania. A nawet kiedy popełnimy różnego rodzaju głupstwa, abyśmy potrafili oderwać wzrok naszego życia od szarzyzny, od tej ciemności, od tego obszaru, w który wkroczyliśmy, abyśmy potrafili nasz wzrok, wzrok naszego serca zwrócić w stronę Pana Jezusa i powiedzieć za świętym Piotrem: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. I taka jest, drodzy Państwo, droga Kościoła. Kościoła, który jest święty, ale Kościoła, który składa się z grzesznych ludzi, bo nasza natura jest naturą grzeszną. I to częste stawianie sobie pytania o miłość względem Pana Boga i drugiego człowieka staje się dla każdego członka wspólnoty Kościoła tym właściwym wektorem podążania właściwą drogą. Przypominamy sobie jeszcze ten fragment z Apokalipsy według świętego Jana Apostoła, w którym spotykamy Pana kołaczącego do drzwi. Nie wystarczy usłyszeć dźwięk pukającego Jezusa. Ale trzeba coś jeszcze z siebie dać. Trzeba poderwać się, udać się w stronę drzwi, otworzyć te drzwi i wtedy on wejdzie. Zasiądzie za stołem naszej codzienności, weźmie do swoich dłoni chleb naszych radości, ale także i smutków, i trosk, i będzie go z nami łamał. Niczego nam nie ukradnie, niczego nam nie zabierze, ale z delikatnością właściwą prawdziwej miłości będzie prowadził nas ścieżkami naszego życia. Kościół ma wodę i łzy, wodę chrztu i łzy pokuty. To słowa świętego Ambrożego, które przywołuje także dzisiaj w nauczaniu katechizm Kościoła katolickiego. W sercu człowieka w chwili nawrócenia krystalizują się ważne decyzje. Po pierwsze, ostro ocenia on swoją przeszłość, sam uznaje swój błąd. Stwierdza, że wędrował niewłaściwą drogą. Po drugie, zdecydowanie porzuca dotychczasową drogę życia. Jedni mają czas, aby jeszcze powędrować drogą dobra i prawdy, inni już takiego czasu nie mają. Tym zostaje tylko żal i gorzki smak przegranego życia. Zmądrzeli chyba za późno. I powrócę do przykładu, z którym z Państwem często dzieliłem się przy naszych katechezach, przywołując na pamięć mojego proboszcza, który stawiał nas przed zegarem w zakrystii, pokazując na tarczę zegara, mówił: zobaczcie, pomimo tego, że wiemy, która jest godzina, nikt z nas nie wie, jak jest późno. Pomimo tego, że wiemy, która jest godzina, nikt z nas nie wie, jak jest późno. Tak często wydaje się nam, że jeszcze tyle tego czasu mamy przed nami, że będzie jeszcze czas na spowiedź świętą, na pogodzenie się w rodzinie, na wyrównanie pokrzywionych i pooranych przez nienawiść, zazdrość dróg naszego życia. A skąd wiesz, że ten czas będzie ci jeszcze dany? Skąd wiesz, że ta sekunda, ta minuta, ten dzień nie jest ostatnią, ostatnim w twoim życiu? Dlatego to wołanie o nawrócenie jest wołaniem dotykającym każdego ludzkiego serca. I stawiajmy sobie dzisiaj i w każdym dniu naszego życia pytanie o naszą miłość do Pana Boga, do drugiego człowieka. A jeżeli gdzieś poraniliśmy stopy naszego serca i zeszliśmy z tej drogi wyznaczonej przez Jezusa Chrystusa, naszego największego przyjaciela, w sakramencie pokuty i pojednania, w geście nawrócenia, powróćmy na tę właściwą drogę, aby nie przegrać swojego życia, aby swojego życia nie rozmienić na drobne.